Jest godzina 10:05, pora na audycję Ludzie i Pieniądze. Poniedziałek, więc będziemy rozmawiali o rynku pracy. A w naszym studiu Jerzy Żabek, Rolryż, wiceprezes tej firmy, i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry panom.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Agencje pracy tymczasowej nie mają pracowników. O 11% spadło w pierwszym kwartale 2018 roku, w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku spadła ta liczba osób, które były zatrudniane. 106 tysięcy osób znalazło tam zatrudnienie. Agencje przekonują, że płacą dobrze. Mowa jest nawet o 20 zł za godzinę w przypadku pracy tymczasowej, a chętnych do pracy po prostu nie ma. Czy już wszyscy mają stałe, dobre etaty, czy forma agencji pracy tymczasowej wymaga jakiejś przemyślenia, a może wręcz likwidacji?
Przede wszystkim parę przemyśleń zostało wprowadzonych w życie. Była nowelizacja ustawy o agencjach pracy tymczasowej, znacznie ograniczająca możliwości tego, co myśmy nazywali tak zwaną wieczną tymczasowością, a więc przerzucania pracownika z agencji do agencji i lokowania go u tego samego pracodawcy.
Na tym samym stanowisku.
Bardzo często tak. Siedzi kobieta na kasie, której co chwilę się tylko koszulka zmienia, ma inne logo agencji, więc to zostało bardzo mocno ograniczone. Zostały też wprowadzone różne ochrony dla pracowników agencji tymczasowych, między innymi dla kobiet w ciąży, więc to znacznie zmniejszyło przewagę agencji, które miały dotychczas w swoim umocowaniu prawnym. I też pamiętajmy, po co agencje pracy tymczasowej powstały. Tak naprawdę to są instytucje rynku pracy, które kiedyś otrzymały dużo preferencji, specjalną ustawę. Ich głównym zadaniem miało być, oprócz rekrutowania pracowników do pracy sezonowej, co jest oczywiste i naturalne, miały przede wszystkim wprowadzać na rynek pracy trwale bezrobotnych. Te kilkanaście miesięcy, gdzie agencja miała zatrudniać takiego pracownika, to miał być czas, żeby go do tego rynku pracy przywrócić, a agencje...
Taki czas przejściowy,
powiedzmy. Tak, agencje nie były tak naprawdę tym zainteresowane. Dzisiaj przy bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy w oczywisty sposób ludzie są bardziej asertywni i pamiętają, z czym się kojarzą agencje pracy tymczasowej, że to nie były dobrej jakości miejsca pracy i praktyki, które były tam stosowane, też nie są najlepsze. Ja pamiętam moją sąsiadkę tam, gdzie mieszkam, która co dwa tygodnie miała przedłużaną umowę, a od kilku lat pracowała przy tej samej maszynie u tego samego pracodawcy. Jaka to jest pewność zatrudnienia? Jakie ona ma doświadczenia? I czy ona dzisiaj będzie chciała dalej kontynuować współpracę z agencją? Wątpię, będzie szukała
normalnego pracodawcy
na normalną umowę.
Także z punktu widzenia
to się z takich rzeczy bierze trochę.
Z punktu widzenia pracodawców szkoda, ja myślę, że to się nie rozwija.
Tak, ja myślę, że to jest trzeci czynnik, któryśmy nie zauważyli. Po prostu wyczerpały się zasoby ludzkie. Ci, którzy chcą pracować, pracują, znajdą sobie pracę.
Nie muszą korzystać
z tej... Statystyka już urzędów pracy pokazuje, że właściwie ci, którzy zostali bezrobotni, oni nie chcą już pracować. Pytanie, jakie mechanizmy zastosować, jakie metody, żeby przywrócić. Wsparcie socjalne na pewno to też pomaga, systemy pomocy, tak? No to ludzie sobie po prostu mówią, a po co ja mam pracować? My mamy doświadczenie takie, że przychodzi pracownik na dwa tygodnie, mówi, nie, on już dalej nie będzie pracował, mimo że stałą pracę,
a
dobre
zarobki.
A jakie
jest uzasadnienie? Za ciężka praca, za nudna praca?
Tak, za ciężka, mówi, nie, on tego nie będzie robił, mu się to nie podoba, wykształcenia nie ma, nieprzygotowany jesteś, nie, no, więc no, tylko może wykonywać prostą pracę. Fachowców znowu już brakuje. Nie można. To we wszystkich krajach właściwie europejskich to technicznych ludzi brakuje.
Może warto wrócić do korzeni. Może warto znowu zacząć myśleć o agencjach pracy tymczasowej jako te instytucje rynku pracy, bo mamy ciągle bardzo poważną grupę trwale bezrobotnych, których przywrócenie na rynek pracy jest niezwykle trudne, czasochłonne i wymaga dużych nakładów.
Ale dla gospodarki było opłacalne, prawda?
Oczywiście, dlatego że to są bardzo często przypadki już wręcz chorobowe, których wydobycie z tej zapaści będzie też bardzo dobre dla społeczeństwa jako całości, dla takiego zdrowia społecznego i też nie będzie generowało kosztów gdzie indziej, bo to często wiąże się właśnie z leczeniem, już pomijam kwestie socjalne, zasiłków, różnych świadczeń socjalnych, które ci ludzie muszą otrzymywać, żeby w ogóle mogli przeżyć. Więc tu agencje pracy tymczasowej, jest kilka bardzo dobrych agencji, które od lat i szkolą, i wprowadzają różne programy, bo tak, to też nie ma tak co bić w czambuł. Agencji pracy tymczasowej jest parę tysięcy w Polsce i niektóre powstały tak naprawdę tylko po to, żeby pomnażać właśnie patologię, przerzucać pracowników, a ciągle go lokować u tego samego pracodawcy, użytkownika. Nowelizacje w prawie to ukróciły, ale nadal pozostaje kilka bardzo dobrych, solidnych agencji pracy tymczasowej, które mogłyby w kooperacji z państwem parę dobrych takich projektów prowadzić.
Ale jeżeli mówimy tutaj o takiej sytuacji szkolenia, pozyskiwanie tych ludzi, to proszę powiedzieć, jaka powinna być relacja między Urzędem Pracy a Agencją Pracy Tymczasowej? Bo tak żartobliwie mówiąc, no po co być może urzędy pracy, jeżeli mamy tak niskie bezrobocie? I coraz częściej mówi się o postrzeganiu Urzędu Pracy jako właśnie instytucji szkolącej, szukającej aktywnie tego pracownika. Czy tutaj jakiejś konkurencji między taką Agencją Pracy Tymczasowej w kontekście, o którym panowie mówicie, że właśnie powinna tych ludzi wyciągać na rynek pracy, tutaj nie ma rywalizacji?
No tutaj są dwa elementy, które powinny zafunkcjonować, które właściwie nie funkcjonują. To jest przygotowanie bazowe ludzi do szybkiego przekwalifikowania. Wiedza podstawowa, która pozwoli, czyli matematyka, fizyka. Dzisiaj to w szkolnictwie prawie że nie funkcjonuje. Inne elementy...
Boimy się matematyki.
Tak? No właśnie. A to powoduje, że łatwiej będzie przekwalifikować takiego człowieka, jak na przykład widzimy postęp technologiczny. Za chwilę mechaniczne samochody silnikowe znikną, zostaną elektryczne, tak? W związku z tym już dzisiaj wiemy, jaka perspektywa czeka, żeby jakich fachowców będziemy potrzebować. Już dzisiaj trzeba się przygotowywać do tego. Pod to powinno być przygotowane szkolnictwo, które przygotuje odpowiednich fachowców. Mało tego, system powinien być bardziej taki uniwersalny, bo postęp technologiczny jest tak szybki, że też ludzie w ciągu swojego życia kilka razy będą zmieniać swój zawód. Nie?
Ale jeżeli mówimy o korelacji pomiędzy agencjami pracy tymczasowej i urzędami pracy, to nie możemy o tym mówić w sytuacji, gdy nie znamy jakiegoś takiego globalnego programu, pomysłu na rynek pracy. To, o czym pan prezes mówi dokładnie, że pojawiają się pewne trendy, które wiadomo, że będzie zapotrzebowanie na określone grupy pracowników. Tutaj dodałbym jeszcze energetykę jądrową, która prędzej czy później będzie, a czas dochodzenia nie jest aż taki bardzo długi i za chwilę też nam nie będzie fachowców. Jak nie ma strategii, jak nie ma pomysłu na rynek pracy, na wykorzystanie tych instytucji, znaczy nie instytucji, na model rynku pracy, to co nam po instytucjach? Narzędzia sięga się do zrealizowania projektu, a nie tworzy się narzędzi dla samych narzędzi. Ja mam troszeczkę wrażenie, że przynajmniej w przypadku urzędów pracy tworzy się, politycy tworzą różne pomysły, projekty w oderwaniu od was, od przedsiębiorców, a przecież to wy tworzycie miejsca pracy. Jak się nie rozmawia z wami, czego wam potrzeba, to te pomysły będą lepsze, gorsze, bardziej skuteczne, mniej skuteczne, ale tak naprawdę nigdy nie będą tak dobre.
I w ten
jak
plan trzeba by włączyć szkolnictwo też, tak, żeby ono było powiązane z przemysłem, tak, żeby stamtąd też...
Bo nie da się tego oddzielić.
No właśnie, no. A u nas jest to trochę jak gdyby w oderwaniu, tak, prawda, bo szkolnictwo sobie, nieważne co tam później jest w przedsiębiorstwach potrzebne.
Tak.
Na Zachodzie, w Holandii konkretnie, rozmawiałem z kolegami, tam właśnie jest prezesi, którzy odchodzą, często uczestniczą w systemie szkolnictwa. Oni mówią, oddajcie to, co żeście wzięli. Tak? Oni przekazują tą swoją wiedzę, co przygotowują tą młodzież, co ta młodzież będzie oczekiwała.
Wie, czego spodziewać się na rynku pracy, tak?
No właśnie, jak funkcjonują przedsiębiorstwa nawet. My tutaj włączyliśmy się też w taki system pokazywania młodzieży przedsiębiorstwa i raz na kwartał wizytuje młodzież i rozmawiamy na te tematy.
Agencje pracy tymczasowej i wiele prywatnych podmiotów, które działają w tej branży, one w wielu projektach są bardzo efektywne, dużo sprawniejsze od państwowych urzędów, ale państwowe urzędy mają ogromną przewagę, dlatego że mogą wchodzić w to, co się po prostu zwyczajnie nie opłaca. Komercyjne agencje, komercyjne podmioty
nie będą angażowały się
w coś, na czym mogą stracić, co jest długofalowe i jeszcze nie daje powodzenia. Więc urzędy państwowe, urzędy pracy mogą być takim elementem niezwykle ważnym, który właśnie działając niekomercyjnie może prowadzić projekty, które są niezbędne dla społeczeństwa, natomiast niekoniecznie są opłacalne. Problem polega na tym, że urzędy pracy właściwie dzisiaj są urzędami bezrobotnych, bo jeżeli jest ktoś pracujący, czyli funkcjonujący na rynku pracy, ale chce się rozwijać, chce zmieniać kwalifikacje, chce wchodzić...
To na pewno nie pójdzie do urzędu pracy.
Ale przede wszystkim nie ma tam czego szukać, dlatego że tamte projekty są przygotowane dla bezrobotnych. I to jest, kolejna z ułomności, która powinna, o której powinniśmy rozmawiać, która powinna być likwidowana. Jeżeli, tak jak pan mówi, brakuje wam dużej grupy fachowców. Ja sam znam kilka osób, które pracując chciałyby zmienić kwalifikacje. No bo przecież to się wiąże z atrakcyjniejszymi zarobkami. A poza tym też pracodawcy i wszyscy nam naokoło fachowcy z branży powtarzają, że wtedy właśnie, kiedy jest dobrze, wtedy, kiedy jest dobra praca, dobre warunki, to jest najlepszy czas na zdobywanie nowych kwalifikacji, szukanie zmian, bo jak będzie źle, to jest już wtedy dużo, dużo za późno.
To, jak mówiliśmy, czasami brakuje strategii i pytanie, czy takiej strategii zabrakło w ruchu. W ruchu, czyli w sieci kiosków, chyba większość z nas cokolwiek, kiedykolwiek w ruchu kupiła, a starsi słuchacze, to myślę, że przez całe lata ruch był jednym z głównych miejsc.
Ja myślę, nawet dzisiaj, jak się idzie do innych kiosków, innych firm, to ciągle jeszcze mówi, idę do ruchu.
Tak. To prawda. No i ruch obchodzi setne urodziny, no ale jak się okazuje, nie ma za bardzo co świętować. W ciągu dekady obroty spadły z 4 miliardów złotych rocznie do miliarda złotych w ostatnim roku. Zysku w firmie od 6 lat nie było. Taki dość przygnębiający raport z kiosków ruchu przygotował serwis Money.pl i z niego cytuję te dane. No i panowie, tutaj zabrakło strategii rozwoju, czy może trzeba powiedzieć, że taki mała budka to już nie jest to, czego oczekujemy i tak naprawdę ten model handlu się po prostu przeżył.
Czy to nie jest to samo? Strategia, tak, to jest, a mała budka? Tak, no to właśnie, jeżeli strategią jest mała budka, która nikomu do niczego nie jest już dzisiaj potrzebna, no to jest właśnie ta nietrafiona strategia. Tu jest inny problem. Ruch od wielu lat, już w tej chwili prawie od 30, przyjął pewną strategię, która dzisiaj tak naprawdę może skończyć się zlikwidowaniem tej firmy, dlatego że postanowiono to rozproszyć na ajentów i na franczyzobiorców i poza szyldem tak naprawdę nic więcej tam nie zostało.
My mieliśmy sieć dystrybucji czy zaopatrzenia.
Tak, tak. Mieliśmy organizację związkową Solidarności w Ruchu, która już wiele lat temu alarmowała, że tak to się skończy. Tam nie wiem w tej chwili, czy nasza organizacja została, musiałbym to sprawdzić, ale jeśli jest, to jest pewnie jakaś tylko w tej centrali, w tej głównej części, natomiast tam przestali być pracownicy. Tam poszło wszystko właśnie w agencje, działalności gospodarcze, w
pojedyncze byty. Czyli każdy kiosk to osobna firma pozornie,
dokładnie,
tak?
A jak firma nie ma właściciela, to tak naprawdę nikt nad tym nie panuje i nie można nawet mówić o jakiejś wspólnej polityce, o jakiejś wspólnej strategii, o wchodzeniu w jakieś pomysły, które mogłyby wyciągać firmę, tak jak to się dzieje u konkurencji. U konkurencji bardzo często widać nawet po stoiskach wystawianych przed, ja już nie będę wymieniał nazw tych firm, że tam się coś dzieje ponad...
Jest pewna konsekwencja,
taką, tak? Dokładnie, ponad taką przeciętną działalność.
Ja to mówię, że firma to nie znaczek na ścianie, a ludzie, którzy tam pracują. I tam chyba prawdopodobnie od tego się zaczęło, że ktoś nie miał jakiejś koncepcji. Jeżeli pan poruszył tutaj tę sprawę, że tam gdzieś nie funkcjonowało to jako zespół, prawda? Bo tutaj widzę, czuję, że to się zaczęło od środka tam rozjeżdżać. No to gdzie był zarząd, który to powinien przedstawić jakieś plany strategiczne, scementować ten zespół, pokazać im cele?
No ale może w latach 90. ktoś wymyślił, że nie będzie pracowników, będą agenci działający jako jednoosobowe działalności gospodarcze, więc nie będziemy mieli kosztów.
Ale to co pan powiedział, ten model, że się rozwija, to Amazon już jest takim, tak? To gdyby przyjęto strategię Amazonu, może dzisiaj ruch byłby inny.
Był polskim Amazonem?
No właśnie, no, ale jak przyjął taką strategię, że ciągle będę stał na tym rogu i tam będę trzymał te gazety, no to nie przewidział przyszłości.
Tak? Poza tym gro podmiotów z tej branży to też są dosyć podobnie poukładane właścicielsko, tam też jest spora agencji, ale jednak jest ta pewna czapa, która narzuca te przynajmniej generalne kierunki funkcjonowania i jako całość wchodzi w pewne projekty. Bo to przecież często są różnego rodzaju kampanie reklamowe, promocyjne, które się duży podmiot podpisuje z dużym podmiotem, bo
nie inaczej robi się nie ma sensu, oczywiście.
A taki duży podmiot z kim będzie rozmawiał? Z 1,5 milionem kiosków w całej Polsce? Czy będzie rozmawiał z jednym, który ma te 1,5 miliona kiosków
w Polsce? No chciałby rozmawiać z jednym, to
dokładnie.
Oczywiste.
Tak? I w ruchu tak naprawdę nie do końca jest z kim rozmawiać, natomiast w innych podmiotach z tej branży i owszem.
A proszę powiedzieć, ale no jeżeli jest tak mocna marka, no bo właśnie ruch, to co powiedzieliśmy przed chwilą, że idziemy do kiosku ruchu, mimo że idziemy być może do zupełnie innej firmy. Czy to daje jeszcze nadzieję, że coś można z tego, z tej sieci wyciągnąć? Próbowali wejść w paczkomaty, trochę się udało, trochę się nie udało. Teraz ja mam wrażenie, że każdy próbuje wejść w paczkomaty. Orlen chce stawiać paczkomaty, Biedronka chce stawiać paczkomaty, wszyscy chcą stawiać paczkomaty. Może i dobrze, bo to rozwinie handel internetowy. Natomiast czy w przypadku takiego ruchu właśnie jest jakaś nadzieja? Co by panowie doradzili?
Tu jest, już trochę o tym powiedzieliśmy. Ruch to jest często słowo klucz, ale niekoniecznie związany z samą marką. Tak samo jak do dzisiaj wielu z nas mówi, jadę do CPN-u. Choć jadę do Shella, Lotosa, Orlenu czy innych stacji, ale ciągle mówię, jadę do CPN-u. Z tego CPN-u już nie ma dawno.
Z butami też tak mamy, że buty sportowe niektórzy ogólnie nazywają nazwą jednej marki. Tak,
tak. Tak. Idę kupić, ale generalnie kupuję różne.
No, moim zdaniem jest to już historia i raczej przyszłość jest inna. Będą automaty, będą zastępować dostawy bezpośrednio do domu, tak jak Amazon się przygotowuje już właśnie do innych produktów, nie tylko książki, bo zaczął od książek, tak. Dzisiaj już będzie dostarczał. Mamy systemy dostarczania dzisiaj online prawie, że globalizacja.
A już za chwilę drony będą dostarczały nam przesyłki, co też nie jest takim matrixem.
Wrócimy może do tej starej formy, że mleko codziennie stało pod domem, tylko że ktoś inny będzie dostarczał, już nie pracownik, tylko pojazdy autonomiczne, że te autonomiczne pojazdy zaczynają być, także to dzisiaj już, no, zupełnie trzeba patrzeć innymi kategoriami, nie siedzieć w tym starym, że tam ciągle będę w tym kiosku sprzedawał tam jeszcze pastę do zębów i nie.
No tak, ale z drugiej strony, jeżeli jest taki kioskarz, którego zna się od 20 lat, czy od 15, no to pewien potencjał zaufania ważnego w handlu w tym drzemie, czy nie?
Może tak, ale to jest tak troszeczkę jak...
To nie zdecyduje o robieniu zakupów tam?
Nie. Ja myślę, że jeżeli nie pojawi się faktyczny właściciel, który nie będzie bezpośrednio zainteresowany sukcesem tego przedsięwzięcia i który też nie zaryzykuje trochę swoich pieniędzy, to raczej nie, dlatego że w ruchu nie widać jakichś sanacyjnych ruchów od wewnątrz. I myślę, że raczej jak się to zacznie rozpadać, to ci z ruchu ajenci będą chcieli się przykleić do tych innych firm, wejść do innej w cudzysłowie rodziny, sieci, niż raczej ratować ruch. A nie widać, żeby ktoś chciał ratować ruch. Nie widać tam solidnego właściciela.
Wyczerpały się już proste formy handlu, także to dzisiaj trzeba mieć rzeczywiście na pomysły super jakieś takie, które albo niszowe, które
niekoniecznie się... panie prezesie, bo to co Artur powiedział, jeśli chodzi o jednak pewne przyzwyczajenia, bogacące się społeczeństwo lubi jednak swój mały sklepik, pogadać ze swoim sprzedawcą, którego zna od lat i iść do tego kiosku, który gdzieś tam jest. Natomiast czy to jest aż na taką skalę, żeby utrzymać taką sieć, to już miałbym tutaj dużo wątpliwości.
Ale to nie jest ta forma, że tylko przez okienko, tak? Tak, bo jeżeli lubimy porozmawiać, to musimy mieć inną atmosferę, inny
klimat. Ale tych okienek jest naprawdę niewiele już. Tych okienek raczej się wchodzi do środka.
Szybko rotujące towary, tak? No to nie ta forma już dzisiaj.
To prawda. I na koniec jeden temat nam został. Bardzo ciekawe badanie przeprowadziła agencja Otto Workforce. Przepytała pracowników z Ukrainy na temat tego, jak czują się w pracy, jakie funkcje pełnią. Okazuje się, że blisko 90% Ukraińców pracujących w Polsce ma wykształcenie wyższe lub średnie, ale jednocześnie ponad 70% pracuje jako pracownicy fizyczni. Funkcje kierownicze zaledwie 3% Ukraińców, którzy przyjechali do Polski. Czy to jest przejaw jakiejś dyskryminacji, czy tak naprawdę z czasem te wskaźniki będą się zmieniały i to jest po prostu taki moment rozwoju.
Ale przepraszam bardzo, wyższe wykształcenie nie jest dzisiaj żadnym argumentem, dlatego że tak jak byśmy spojrzeli na strukturę tego wyższego wykształcenia u Ukraińców, pewnie okaże się, że ona jest bardzo podobna do naszej i że jest bardzo dużo humanistów, czyli bardzo dużo specjalności, których rynek nie poszukuje. I tak jak się oburzaliśmy, że Polacy jeżdżą do Anglii z wykształceni na zmywak, ten przysłowiowy, tak samo Ukraińcy przyjeżdżają tutaj w miejsce, którego nie chcą brać Polacy, bo Ukraińcy przede wszystkim biorą te profesje, biorą te prace, których my nie chcemy i w ogromnej większości tak się dzieje. Dokładnie to samo się dzieje dalej na zachód. My bierzemy to, czego nie chcą brać Norwegowie, Niemcy, Francuzi czy Anglicy i wchodzimy w te nisze za lepsze pieniądze i tu ciągle ekonomia jeszcze powoduje. A to, że oni mają wyższe wykształcenie, dzisiaj wyższe wykształcenie jest czymś bardzo powszechnym i nie daje gwarancji sukcesu na rynku pracy.
Panie prezesie, pracodawcy nie mają zaufania do Ukraińców, czy
nie, to nie jest ten problem. To nie jest ten problem.
No to dobrze.
Problem tkwi w czymś innym. Mianowicie to, że Ukraińcy mają rzeczywiście wykształcenie, mają dobre szkoły matematyczne. Rozmawiałem ostatnio z inżynierem mechanikiem, który pracował jako budowlaniec. Się pytam, dlaczego pracujesz jako budowlaniec? Masz dobre wykształcenie, tych ludzi potrzebujemy. No on mówi, że sprawa języka, nazw. I tu jest ten obszar, który moim zdaniem, jeżeli widzimy takich fachowców, powinien być systemowo, żeby ich asymilować do nas, nie? Czyli dać im kursy języka, przygotować do pracy.
Czyli tak naprawdę decyduje przygotowanie do pracy, a nie żadne formy.
A drugi jeszcze jeden element, który jest, to co pan powiedział, że wykształcenie dzisiaj jeszcze jest jak gdyby rzeczą wtórną. Zawsze się pytamy, a co potrafisz i jakie masz doświadczenie. No ale to też dobrze, jest bardzo ważne.
To dobrze,
ale panie prezesie,
kryteria merytoryczne, a
panie prezesie, naszym
Marku,
pracownikom nie daje się przekwalifikować, a Ukraińcom dajmy szansę rozwoju. Więc jest trochę nierówność.
Ale
nie?
Jak brakuje fachowców?
Ale ich brakuje też często dlatego, że nasi się nie mogą przekwalifikować.
To jest duży, złożony problem. A dzisiaj w naszym studio gościli Marek Lewandowski z Solidarności i Jerzy Iżabek Rolryż. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.